Kontynuujemy lekturę Ewangelii Świętego Jana w tej części, która nazywana jest modlitwą arcykapłańską Chrystusa. Już wczoraj zaczęliśmy refleksję wieczorem, refleksję nad tym, w jaki sposób w czasie tej modlitwy Chrystus modli się do Ojca za Kościół, który powstaje i który On tu na ziemi pozostawi. Dziś daje Mu, swojemu Kościołowi, podstawowe przykazanie. Przykazanie dotyczące miłości. Miłości, która ma ożywiać działalność całego Kościoła. Poruszać cały organizm Kościoła, napełnić każdy z jego członków. To, co przyniósł Jezus, oprócz oczywistego faktu misterium paschalnego, to odnowienie wszystkiego. Odnowienie wszystkiego w Nim samym. I odnawia także spojrzenie na miłość. I odnawia przykazanie miłości. Bo przecież wiemy doskonale, iż nie jest to nowe przykazanie. Istniało już w Starym Testamencie. Ale jak Bóg mówi na kartach Pisma Świętego, oto stwarzam wszystko nowe, to dotyczy to nie jedynie tego, co będzie w życiu przyszłym, owego niebieskiego Jeruzalem. To oto stwarzam wszystko nowe dotyczy także Królestwa Bożego, które, jak mówi Jezus do apostołów, w was jest. Bo już tam jest zapoczątkowane, rodzi się w waszych sercach, a zatem ta odnowa musi się w was dokonać, czyli musi się dokonać także w nas. Odnowa rozumienia przykazania miłości. Choć w Starym Testamencie to przykazanie istniało, Bóg okazywał swoją miłość ludowi wybranemu, to wiemy, że reakcja Izraelitów na bliskość Boga była bardzo różna. Można powiedzieć momentami diametralnie różna od tej, do jakiej my dzisiaj przywykliśmy, żyjąc w czasach Nowego Testamentu. Choćby zdarzenie, kiedy to Mojżesz przygotowuje Izraelitów na spotkanie z Bogiem. Z Bogiem, który się ukaże na górze Synaj, na szczycie tej góry. Cały lud ma się zebrać, ale w taki sposób, aby od góry zachować dystans. Jest bardzo wyraźne polecenie. Jeżeli ktokolwiek się dotknie tej góry, przekazuje Bóg Mojżeszowi, nawet zwierzę winno być ukamienowane. Ziemia, która jest ziemią świętą, tak jak przy krzaku gorącym, kiedy to Bóg nakazuje Mojżeszowi w tym ich pierwszym spotkaniu, pierwszej rozmowie, zdjąć obuwie, bo ziemia, mówi, na której stoisz, jest święta. I kiedy Bóg ukazuje się na szczycie Synaju, towarzyszą temu grzmoty, gromy, błyskawice, Bóg, który przemawia, a lud truchleje. Lud, który po tym dla nich przerażającym zjawisku prosi Mojżesza, aby to on sam już raczej na przyszłość z Bogiem rozmawiał, ażeby oni nie musieli słuchać Bożego głosu, bo pomrzemy, mówią. Czy to był Bóg, który nie kochał Izraelitów? Oczywiście, że ich kochał i oczywiście, że ich wybrał. Ale sposób objawiania się Boga i realizowania się także i przykazania miłości był inaczej rozumiany, inaczej przeżywany. I oto w Chrystusie wszystko staje się nowe i nowe jest także rozumienie przykazania miłości. Dlaczego? Dlatego, że Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Do tej pory Bóg nigdy w taki sposób nie przemawiał. Przekonywał Izraelitów o swojej miłości przez głosy proroków. Niektóre zapisy z tych proroctw czy to u Ozeasza, czy u Izajasza, bardzo tkliwe, bardzo czułe. Bóg, który się porównuje w swojej relacji do Izraela jak do matki, która podnosi do swojego policzka niemowlę. Czy może być bardziej tkliwa scena? A jednak w Starym Testamencie nigdy nie przemówił, nie dał dowodu swojej miłości tak wyraźnie, jak w momencie wcielenia swojego Syna. Tak umiłował świat, że dał swojego Syna. Bardziej już o miłości powiedzieć się nie da. I dziś do tej miłości zachęca, przykazuje ją swoim uczniom Jezus w Ewangelii. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. To jest ta nowość w stosunku do Starego Testamentu. Nie tylko byście się wzajemnie miłowali, ale tak, jak ja was umiłowałem. To ma zespalać Kościół w jedność, czego przejawem jest wspólne sprawowanie Eucharystii, o czym rozważaliśmy na wczorajszej wieczornej mszy świętej. W jaki sposób zatem Jezus miłuje uczniów, byśmy wiedzieli, jak mamy Go naśladować? Po pierwsze, Jezus w swoim nauczaniu i w swoim postępowaniu pokazuje, że miłuje każdego. Kochaj bliźniego jak siebie samego. Ten bliźni to nie tylko już drugi Izraelita, to każdy. Także i ten, który zawini 77 razy, przyjdzie i poprosi o przebaczenie. Ten również. To ten, który jest wygnany, to Samarytanka przy studni, która żyje niemoralnie. To kobieta pochwycona na cudzołóstwie, którą chcą ukamienować. To łotr, który wisi obok ukrzyżowany. To jest ów każdy, którego Jezus miłuje. Każe nam miłować nieprzyjaciół. Czy może być dalej posunięta miłość niż miłość nieprzyjaciela? Po drugie, Jezus do końca nas umiłował. Pamiętacie ten początek 13 rozdziału Ewangelii Jana? Czytamy go w Wielki Czwartek w czasie mszy świętej Wieczerzy Pańskiej. Umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, do końca ich umiłował. Do końca, bo rzeczywiście ta scena ostatniej wieczerzy to już koniec jego ziemskiej misji. Za chwilę nastąpi jej apogeum, punkt kulminacyjny. Ale umiłował ich do końca również dlatego, że już bardziej się umiłować nie da. Bo nikt nie ma większej miłości od tej, jak słyszeliśmy dziś w Ewangelii, niż gdy ktoś życie swoje oddaje za swoich przyjaciół. I dla nas to oczywiste, że On oddał za nas życie swoje, ale jak pisze święty Paweł w liście do Rzymian, umarł za nas, gdyśmy jeszcze byli grzesznikami, czyli tak naprawdę nieprzyjaciółmi Boga. Stąd też i my winniśmy oddać życie za braci, pisze apostoł. W jaki sposób mamy to zrobić? Niektórym rzeczywiście dane jest ponieść śmierć męczeńską w sposób dosłowny za Kościół i za braci. A w jaki sposób my na co dzień mamy oddać życie za braci i dla braci? Ano mamy je tracić na co dzień po trochę, miłować dając siebie. Jak to już rozważaliśmy troszeczkę w czasie nauki stanowej dla małżeństw. To jest miłość oblacyjna, ta, która się daje. Dawać się dla Kościoła, w pierwszym rzędzie tego mojego, najbliższego, domowego, dla najbliższych. To będzie probierz tego, jaki jestem, czy mogę być w stosunku do innych i jak realizuję przekazanie miłości w stosunku do innych. I pisze o tym wyraźnie święty Paweł. Probierzem jest to, w jaki sposób funkcjonuję z tymi, którzy żyją najbliżej mnie. A poza tym tracę życie dla wspólnoty. Daję swoje życie po kawałku dla innych, ale tak naprawdę wcale mnie nie ubywa, bo wiemy, że dawanie siebie z miłością to także inwestycja w siebie, ta inwestycja na życie wieczne, to ten skarb, którego ani mól, ani rdza nie zniszczą. Bardzo pięknym przykładem takiej postawy jest święty, którego będziemy wspominali już w przyszły wtorek, święty Andrzej Bobola. Mamy tu w kościele jego wizerunek. Człowiek, który w swojej pracy misyjnej dzień po dniu naprawdę w wielkim i fizycznym, i duchowym trudzie, i niebezpieczeństwie dawał siebie innym, tracił życie dla braci. I do końca ich umiłował i rzeczywiście nie miał większej miłości od tej, kiedy oddał za nich życie i wiemy, w jak okrutny sposób to życie oddał. Odnawiając przykazanie miłości i zachęcając nas do miłowania bliźniego na sposób Jezusa, Jezus dał nam środki po temu, abyśmy mogli tę misję wypełnić. Zostawił nam tę próbkę swojej miłości niejako w ziarnie. I tym ziarnem są sakramenty. To jest ta nowa miłość Jezusa, zostawiona w znakach. On, który jest miłością i który się sam nam udziela i w ten sposób także do takiej miłości pełnej nas uzdalnia. Szczególnie Eucharystia jest tą przestrzenią miłości Boga do człowieka. Tutaj możemy z niej zaczerpnąć, nie tylko po to, byśmy sami wzrastali, ale by wzrastał Kościół. Każda komunia święta, którą przyjmuję z czystym sercem, to nie tylko mój duchowy wzrost, to wzrost całego Kościoła. Skuteczność Eucharystii nie kończy się w momencie jej sprawowania, bo jeżeli ją przyjmiemy i pójdziemy do ludzi, to przyjmując Eucharystię nie możemy nie okazać miłości. Inaczej jak będziemy ludźmi Eucharystii? Jeżeli Maryję nazywamy niewiastą Eucharystii, to właśnie dlatego, że potrafiła siebie dawać. W pierwszym rzędzie swojemu Synowi, a także i tym wszystkim, którzy razem z Nim pielgrzymowali, a ona, jak wiemy, wiernie za Nim postępowała. I później, kiedy została dana Janowi i nam wszystkim za matkę, po to między innymi, aby swoją modlitwą taką właśnie naszą postawę wypraszać. Miłości oblacyjnej dzięki Eucharystii, z której czerpiemy. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. Ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. To pięknie jest być czyimś przyjacielem. Już nas nie nazywa sługami, choć jesteśmy jego sługami, ale przygarnia nas jako przyjaciół. Nie jest łatwo być przyjacielem. Chyba nawet trudniej niż kochać, bo popatrzcie, Pan Jezus każe nam kochać nieprzyjaciół także, a zatem tych, którzy nie są przyjaciółmi. Bo wiemy, że nie wobec każdego możemy się zdobyć na życzliwość, na dobre o nim pomyślenie, ale jednocześnie wiemy, że trzeba go kochać po chrześcijańsku, to znaczy w pierwszym rzędzie źle nie życzyć. To znaczy, jeżeli potrzebuje wyciągnąć rękę. Nowy Testament podpowiada, pomóż swojemu nieprzyjacielowi, swojemu wrogowi, a wtedy węgle rozżarzone ściągniesz na jego głowę. To znaczy, pokażesz mu tak naprawdę, że jesteś ponad tą nieprzyjaźnią. Ale uczucia, aby z siebie wykrzesać życzliwe, wiemy, że jest trudno. To raczej nakaz wiary, rozsądku, dobrej woli. Ta miłość nieprzyjaciół. Tymczasem rzeczywiście uczucie przyjaźni to swoista ewolucja, odmiana uczucia miłości. I takimi przyjaciółmi Jezusowymi my mamy być. On jest nim na pewno. A czy my nim jesteśmy zawsze? Mamy to szczęście, że teraz na Eucharystii najpełniej tu na ziemi możemy być przyjaciółmi Jezusa. Porozmawiajmy w tym dziękczynieniu po mszy świętej, tak jak nam radzi święty Ignacy w ćwiczeniach duchownych, porozmawiać z Jezusem właśnie jak przyjaciel z przyjacielem. Amen.